między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Do rozpoczęcia Wielkiego Postu pozostało jeszcze kilka dni, ale już teraz nie brakuje wydarzeń i inicjatyw zapowiadających i przygotowujących do owocnego duchowego przeżycia 40 postnych dni. Jedną z takich propozycji jest rozpoczynająca się dziś kolejna edycja ogólnopolskiej akcji Misjonarz na Post. Opowiadają o niej członkowie zespołu redakcyjnego portalu misyjne.pl, Zofia Kędziora, Michał Jóźwiak i Łukasz Tadyszak.
26 lutego w niedzielę przed Środą Popielcową rozpoczyna się już czwarta edycja akcji Misjonarz na Post. Jej celem jest duchowe wspieranie polskich misjonarzy. Łącznie na świecie w 97 krajach pracuje ich 2007. Najwięcej jest w Afryce i na Madagaskarze. Bardzo dużo jest też w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. Mniej z kolei w Azji i w krajach też europejskich. Zachęcamy tą akcją do tego, żeby wspierać duchowo misjonarzy. Często dostajemy od nich taką informację, że to wsparcie modlitewne jest dla nich bardzo ważne, bo nie chodzi tylko o to materialne. Była u nas świecka misjonarka Magda Plekan, która podkreślała też, jak to jest ważna dla niej akcja i też dużo otrzymujemy od niej informacji i materiałów, że jest wdzięczna za tę pomoc.
A sam fakt tego, że wiedzą, że ktoś się za nich modli, może być dla nich bardzo pomocne. I dla nas również. Modlitwa działa w dwie strony oczywiście, więc postanowienie Wielkiego Postu może być przydatne dla samego modlącego się, jak i też dla misjonarza, więc jest to korzyść obopólna.
Kiedy ostatnio odwiedzaliśmy z pielgrzymką misjonarzy na Madagaskarze, to właśnie w naszych rozmowach bardzo wiele wynikało z tego, że ta akcja, ta modlitwa i nasze wsparcie jest bardzo potrzebne. Oni często działają w trudnych warunkach, tak? Kiedy idą 80 km do buszu, kiedy ewangelizują te wioski, kiedy cały dzień na przykład pada, kiedy spotykają ich różne trudności związane, nie wiem, z transportem, z pogodą, z klimatem. Wtedy łapią chwilę zwątpienia, wtedy są to dla nich trudne momenty, momenty, kiedy pytają się Pana Boga, no właśnie dlaczego? Dlaczego oni? Jak dalej? Jak sobie z tym radzić? I ta świadomość tego, że my jesteśmy tutaj w Polsce, że ich wspieramy, modlimy się za nich, jest dla nich właśnie takim motywatorem do działania. Bardzo często to podkreślają i bardzo serdecznie nam dziękują i przekazują ogromne słowa uznania za naszą współpracę. Dzięki temu potrafią lepiej działać, mądrzej działać, no i łapać większą pogodę ducha i ochotę do pójścia dalej.
Bo oni to bardzo często podkreślają, że modląc się za misję, mamy taki sam udział w ich pracy ewangelizacyjnej.
Potrzeba modlitwy za misjonarzy jest ogromna. Z samych liczb wynika, że ludzi, którzy nie znają Chrystusa i Ewangelii i w ogóle Słowa Bożego jest około 5 miliardów. Jest to ogromna liczba. Dlatego praca misjonarzy wydaje się niezbędna z perspektywy nas, katolików.
Aby wziąć udział w akcji, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.misjonarznapost.pl, gdzie znajduje się krótki formularz, w którym wystarczy podać nasze dane kontaktowe i wybrać to, jakiego chcemy wspierać misjonarza, bo przecież misjonarze to są osoby świeckie, to są osoby duchowe, są również biskupi, siostry zakonne i kraj, z którego chcemy, aby ten misjonarz pochodził. Wtedy po kilku chwilach otrzymamy na maila potwierdzenie, jaka to jest osoba. System dobiera misjonarzy losowo, to znaczy jest tak skonstruowany, że aby pula, że tak powiem, się wyczerpała, musi każdy misjonarz mieć przydzielonego chociaż jednego opiekuna. Czyli przykładowo, jeśli w zeszłym roku wspierało akcję 5000 osób, to każdy misjonarz był wspierany przez minimum dwie osoby. Jak można wspierać misjonarzy? No przede wszystkim swoją modlitwą. To jest jeden wymiar. Drugi wymiar jest taki, że możemy ofiarować swoje cierpienie, jakieś postanowienie. Choćby to, żeby odłożyć w czasie Wielkiego Postu telefon, odłożyć słodycze, odłożyć komputer, odłożyć telewizor. Ale możemy też również częściej się uśmiechać, robić dobre uczynki. Więc tego wymiaru, jaki możemy poświęcić akcji, jest wiele.
Między niebem a ziemią.
Pozostajemy w nastroju właściwie już bliskim refleksji wielkopostnej. Od kilku dni na ekranach polskich kin możemy oglądać Milczenie, najnowszy film Martina Scorsese. Krytycy filmowi zgodnie uważają, że to powrót do kina religijnego reżysera, znanego choćby z kontrowersyjnego Ostatniego kuszenia Chrystusa. Czy jednak Scorsese, autor m.in. Taksówkarza i Wilka z Wall Street, odszedł tak naprawdę kiedykolwiek od religijności i pytań o wiarę? Czy cała jego twórczość nie stanowi duchowych poszukiwań, pełnych zwątpień, ale i stawiania fundamentalnych pytań? Takie jest bez wątpienia także Milczenie. Oparta na powieści Shisaku Endo i inspirowana autentycznymi wydarzeniami, epicka opowieść o zderzeniu dwóch cywilizacji i religii w XVII-wiecznej Japonii. Zapraszam na rozmowę z franciszkaninem, ojcem Leonardem Bieleckim oraz z profesorem Wiesławem Ratajczakiem z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, którzy dzielą się swoimi wrażeniami świeżo po obejrzeniu obrazu Martina Scorsese.
Milczenie Martina Scorsese, nowy film reżysera amerykańskiego, włoskiego pochodzenia, wchodzi na ekrany kin kilka dni przed Wielkim Postem. Ojcze Leonardzie, to chyba nie jest przypadkowa data.
Tak, no ciężko to mówić o przypadku, natomiast nie wiem, czy taki był zamysł faktycznie tutaj dystrybutora. Niemniej jednak wstrząsający obraz, wprowadzający nas w równie wstrząsający czas, czyli w czas Męki Pańskiej i w czas tak naprawdę chyba sprawdziano z miłości, bo Wielki Post ma być czasem, kiedy nas przygotowuje przez Mękę Pańską do czegoś znacznie, znacznie więcej.
Czy ten film to jest dobry pomysł na wielkopostne rekolekcje?
Pewnie wszystko, co nas prowadzi do jakiejś refleksji nad jakością naszego życia, to jest dobry pomysł na Wielki Post. I w tym kluczu, gdybyśmy wpisywali to arcydzieło, to na pewno tak. Na pewno warto ten film zobaczyć. Ale jednocześnie, no tak mówię, no, z pewnymi pytaniami, które ten film stawia i wywołuje w nas, pochodzić i poważnie do nich się odnieść. Poważnie, bo one, pytania są bardzo poważne i wymagają pogłębionej refleksji.
Zaraz do tego wrócimy. Panie profesorze, film jest tak naprawdę pokłosiem książki, ważnej książki napisanej przez japońskiego pisarza Shisaku Endo o tym samym tytule, która stanowi taki, można powiedzieć, kamień milowy myślenia po japońsku chrześcijaństwie.
Tak, to książka, która ukazała się w 1966 roku i bardzo szybko znalazła się na rynku polskim, bo ledwie kilka lat później, w 1971 roku. Książka, która sięga do doświadczeń autora, wywodzącego się właśnie z rodziny o takich katolickich, podziemnych korzeniach.
Katakumbowych
korzeniach. Bardzo w gruncie rzeczy świeżych, bo tu warto pamiętać, że ta historia, którą opowiada Scorsese, ona się oczywiście zaczyna w wieku XVI, potem przenosimy się do stulecia XVII, natomiast prześladowania chrześcijan w Japonii trwały w zasadzie nieprzerwanie z równą intensywnością przez 250 lat. Także doświadczenia, które opisywał Endo, no były doświadczeniami pokolenia jego dziadków, prawda? Bo jeszcze w latach 70.
można powiedzieć.
Dosłownie setki katolików ginęły w Japonii. To już był co prawda czas pewnego otwarcia Japonii na świat, ale mimo wszystko w niektórych prowincjach jeszcze do lat 70. trwały, XIX wieku trwały prześladowania, krwawe prześladowania.
Czy ten obraz można rozpatrywać w oderwaniu od całej postaci, całej drogi artystycznej Martina Scorsese? Bo zawsze będziemy w tle mieli inne jego obrazy, bo o nim się mówi, cokolwiek by nie mówić o całej jego długiej drodze jako artyście jednak poszukującym religijnym, jako o takim zwierzęciu religijnym świata filmu.
Oczywiście. Myślę, że to jest też film, który do takiej powtórki z twórczości Scorsese zachęca. No to jest, miejmy nadzieję, nie ostatnie dzieło mistrza, ale w każdym razie dzieło twórcy bardzo dojrzałego i świadomego tego, że tych kolejnych punktów na jego drodze twórczej jest już nie tak wiele, więc powiedzieć można, że te wątki, te postaci, które pojawiają się w jego poprzednich filmach, no zwłaszcza w przypominanym często przy okazji Milczenia, ostatnim Kuszeniu Chrystusa, zaczynają znaczyć na nowo. I to rzeczywiście jest taka wielka zachęta, żeby tę głęboką twórczość, oczywiście, że kontrowersyjną, oczywiście, że czasami epatującą brutalnością, tak jak w Gangach Nowego Jorku chociażby, ale jednak jest to twórczość, która nie unika bardzo poważnych pytań.
Mówi się często o takich twórcach, że oni drapią duszę ludzką. Ojcze Leonardzie, ten film jest takim drapaczem o tych pytaniach, już ojciec mówił.
Tak, dla mnie ten film po prostu jest kroplą, która drąży skałę. Tej chwilkę przed programem z panem profesorem rozmawialiśmy, że naprawdę ja stoję przed ogromnym dylematem. Prawdopodobnie odpowiedź stuprocentową na pytanie, które zaraz postawię sobie, otrzymałbym w sytuacji, w której musiałbym się znaleźć, podobne jak bohaterowie tego filmu. Ciężko mi jest teraz przewidzieć moją reakcję. Natomiast no, jest to pytanie o jakąś beatyfikację apostatów, to znaczy tych kapłanów, którzy zadawali sobie pytanie w imię czego, prawda, w imię czego mogą szafować czyimś życiem. Nie wiem, co bym zrobił. Mówię to z pełną świadomością, to znaczy jestem wierzącym, praktykującym księdzem, kochającym Chrystusa, gotowym oddać za Niego życie. Natomiast sytuacja graniczna, przed którą mi zostali postawieni, ona jakby we mnie komponuje takie pytanie, co do którego jest mi ciężko z tym pytaniem zmierzyć. Tym bardziej, że w jakiś sposób usprawiedliwiające postawę tych księży jest ta ostatnia scena, kiedy podczas pochówku no, wchodzimy jakby w głąb ciała zmarłego i widzimy, że w ręku trzyma ten symbol religijny, żeby tu komuś tego filmu
zapełnić. Tak, nie spoilerujemy.
No, właśnie. Żeby być ostrożnym, oczywiście.
Tak. Jest to dla mnie film stawiający bardzo dużo pytań. Film, który wydawał się dla mnie filmem jakoś przewidywalnym do pewnego momentu. Ja ostatecznie myślałem, że...
Pójdzie to w inną
stronę. I nagle dostaję takie pytanie na twarz. Chociaż czytając wywiad z reżyserem, on sam się wypowiadał, że on jakby stroni od skrajności. I być może też gdzieś to tam starał się pokazać. To znaczy, że ten pewien środek, ten kompromis, który jest dla niego jakimś być może wygodnym rozwiązaniem w religii. Bo niewątpliwie mieliśmy tam wiele skrajnych postaw, no a ten film jednak w jakimś środku idzie, nie?
Jest, właśnie skoro mówimy o postaci Scorsese, on ten film robił 30 lat, 3 dekady. Tyle lat to za nim chodziło. Pozwolę sobie zacytować jego wypowiedź. Ta historia bez reszty mnie pochłonęła, stała się wręcz moją obsesją, musiałem zrobić ten film. To wspaniała, mocna historia i uwaga, to jest ciekawe zdanie. To w pewnym sensie thriller dotyczący religii. Thriller religijny. No, takich przykładów to za wiele w naszym kinie nie mamy, ale takich faktycznych, nie takich po hollywoodzku zrobionych, tylko które mają i to jest ciekawy trop, panie profesorze.
No, thriller to dotyczący napięcia tego wewnętrznego, prawda? Znaczy thriller, którego groza polega nie na tym, że dzieją się drastyczne wydarzenia, tylko, że właśnie w pewnych momentach nie dzieje się nic. Właśnie wtedy, kiedy pragniemy usłyszeć głos, kiedy pragniemy zobaczyć znak, nie dzieje się nic. To są momenty w kinie szczególnie trudne i powiedziałbym...
Do wygrania, prawda?
Trudne do wygrania, tak, że myśląc o reakcjach publiczności, przyznaję, że się trochę tych chwil bałem, kiedy to trwało tyle sekund. Wiadomo, raz można spróbować, ale kolejna tego typu sekwencja i jeszcze następna i kolejna. Publiczność w kinie reagowała na te momenty nadzwyczajnie. Znaczy na seansie, na którym byłem, akurat jeden z widzów zapewne z taką intencją przyszedł, próbował te momenty zakłócić śmiechem, wyśmiać po prostu tę postawę, te niepokoje. Nie znalazł naśladowców. To było naprawdę ogromnie przejmujące. Nawet bym powiedział, że ten prowokujący śmiech, on tym bardziej podkreślił niezwykłe skupienie ludzi. Właśnie to jest tego typu thriller, którego groza polega na
Ciszy. Cisza, milczenie. Tak. To jest film ciszy na pewno. Mhm. Trudno w tym momencie nie pamiętać słów wielkich świętych Kościoła. Matki Teresy z Kalkuty, która mówi o tej nocy ciemnej, o tej ciszy, o tych pytaniach bez odpowiedzi. Mhm. Ojcze Leonardzie, czy jako zakonnik też w tej perspektywie oglądał ojciec ten film? Pamiętając te słowa...
Tak, to znaczy... Ja tu mam troszeczkę inne
odczucia. To są zresztą doświadczenia wszystkich chrześcijan.
Mnie z kolei ta cisza jakoś tak bardzo tam nie przejmowała. Ja potrzebowałem tej ciszy, żeby zostać z tymi dylematami postaci filmowych. To znaczy, gdyby tam się działa akcja raz za razem, umknąłoby to napięcie. Znaczy, ja tak to przynajmniej rozumiałem, że mogłem wejść w pewne dylematy właśnie w związku z tym, że był ten czas, kiedy ja musiałem się nad tym zastanowić. Oczywiście ten film mógł być przeżyty nierefleksyjnie i wtedy prawdopodobnie ktoś by zaczął ziewać w tym momencie. Natomiast chcąc wejść, w sumie ten film pochłonął w pewnym momencie. Ja zacząłem rozważać, wszedłem w narrację tych bohaterów, tych postaci. No i to milczenie, które tam jest, słyszałem takie słowa, być może dla niektórych kontrowersyjne, że kiedy Pan Bóg milczy, to On właśnie jakby najwięcej w tym momencie mówi też, nie, do człowieka. Że to nie jest, że Bóg nigdy nie pozostaje jakby obojętny, tylko tam, proszę zobaczyć, kiedy są jakieś takie napięcia, czasami być może między znajomymi, w małżeństwie, gdziekolwiek i ktoś się nie odzywa, to on właściwie chce sprowokować reakcję drugiego człowieka. Nie? Zwróć na mnie uwagę, tak, jak czasami taki cichy dzień, nie? To właśnie teraz zacznij do mnie mówić, wytłumacz się, czy przeproś mnie. I tu ja rozumiem, że to milczenie Boga w tym filmie, ona też domagała się jakiejś reakcji ze strony tych postaci, bardzo konkretnych.
Tam jest też wprowadzony taki głos, niejako pochodzący od Jezusa Chrystusa, bo to jego wizerunek jest deptany. Tam padają bardzo mocne słowa takie. One są też w książce Endo zawarte. Te, które mówią właśnie depcz mnie. Po to przyszedłem na świat, żeby mnie deptano, żebym ja zszedł na ten poziom taki. To jest kolejny drapak, który w duszę naszą się wdziera w trakcie tego seansu.
Tak, jeśli dodatkowo zdać sobie sprawę z tego, że to nie jest fikcja literacka, czy pomysł autora scenariusza. Tak? To znaczy w obrzędach, które praktykowali japońscy katolicy, przecież pozbawieni duchownych przez 250 lat, również ten gest podeptania Chrystusa znalazł swoje miejsce. To fumi e, nakazane przez władzę, stało się w świadomości katolików
przewijający się przez
celebracją miłosierdzia Pana Jezusa. No, brzmi to oczywiście wstrząsająco, ale jeśli dodać także ten moment usłyszenia głosu przez głównego bohatera, ja bym powiedział, że może właśnie słowo apostazja nie jest słowem, które otwiera ten film, bo właśnie to jest taka wierność posunięta do końca. Znaczy wierność, która zmusza do działań, które na pewno nie zostaną zaoprobowane przez współbraci. Wiadomo, że w każdym zgromadzeniu w Towarzystwie Jezusowym zapewne także, a może nawet tym bardziej, ta wspólnota braci jest silna. Ja bym też myślał, że warto zwrócić uwagę na różnicę postaw tych dwóch duchownych, do ojca Ferreiry i ojca Sebastiana, głównego bohatera filmu. Oni, powiedzieć można, że robią to samo, w pewnym momencie tak wykonują te same czynności, ale warto zobaczyć właśnie jednego z nich, który, postaram się nie zdradzać jak zbyt wiele, ale jednego z nich, który jest wydrążony, wypalony, który jest zgorzkniały i drugiego, który jest, to może jest takie słowo proste, ale który jest po prostu ostrożny, który zdaje sobie sprawę z tego, że na każdym świeckim i na duchownym spoczywa odpowiedzialność za Kościół. Kościół w Japonii mógł zostać zniszczony do cna. A dzięki temu gestowi, jak mamy wierzyć, podpowiedzianemu przez Chrystusa, no on w sposób cudowny ocalał. Aż trudno sobie wyobrazić, że Kościół bez kapłanów, bez hierarchii, bez biskupów
historia
trwał
dopowiada
przez
troszeczkę.
250 lat. No, mamy doświadczenia prześladowań kościołów w Albanii, w Związku Radzieckim, ale to przecież trwało znacznie krócej. I powiedzieć można, że też te fale prześladowań były jakoś rozłożone w czasie, a tutaj trwały ucisk. A jednak no, cud w postaci ocalenia Kościoła, tak jak to wspomina ten pierwszy ksiądz z Francji, który zjawił się w 1865 roku i zatrzymany na ulicy przez kobietę usłyszał pytanie, czy ksiądz jest księdzem od tego biskupa z Rzymu.
Czy to jest też pokuta Martina Scorsese, kropka nad i stawiana. Martin Scorsese sam stawia ją nad swoim życiem, swoimi poszukiwaniami, w których było bardzo dużo zwątpienia i pesymizmu. Jego filmy mają potężny ładunek pesymizmu i właśnie takich poszukiwań człowieka.
Znaczy, jest mi się bardzo trudno to pytanie odpowiedzieć, czym to dzieło jest dla Scorsese. Natomiast ono, tak jak może być pokutą, jakąś bardzo głęboką refleksją i poruszeniem, tak uważam, że jednocześnie może być jakimś usprawiedliwieniem tak. Także ciężko mi jest to ocenić. Całkowicie naprawdę jestem tutaj bardzo ostrożny, bo to dzieło postawia tyle pytań, można moim zdaniem tak różnie interpretować. Można równie dobrze powiedzieć, że liczy się jakaś opcja fundamentalna, którą noszę w sercu, w związku z tym pewne gesty, które robię, one nie mają żadnego znaczenia. Tak jak mówię, no prawdopodobnie gdyby tutaj w studiu ma pan kogoś zupełnie innego, może jakiegoś agnostyka, to on by szedł w zupełnie innym kierunku, interpretując ten film. Także nie wiem, czym ten film jest dla autora, natomiast stawia pytania bardzo otwierające w ogóle myślenie i o ewangelizacji, i o sposobie, i o w ogóle...
To jest film pytań być może.
Tak
przede
myślę.
Wszystkim.
Niedawno rozmawiałem właśnie też z taką znajomą dziennikarką na temat tego filmu i tam w pewnym momencie pojawiło się pytanie, to czy w ogóle warto głosić Chrystusa, skoro takie rzeczy się dzieją, nie? Czy to jest...
Kolejne otwarte pytanie.
Tak. No, to otwarte pytanie z drugiej strony, takie pytanie, które w tym filmie jest unieważnione. No, nie można nie głosić,
tak,
no,
tak.
Skoro on jest, skoro on przychodzi. Wielkiem,
tak, to jest tak? Oczywiście to jest samego nakazu Pana Jezusa, tak. Także to jakby...
Skoro jest tak ważnym faktem życia tych ludzi, których Chrystus spotyka, których Chrystus powołuje, no, po prostu nie pozwala się nie głosić.
Niewątpliwie, niezależnie od interpretacji, mamy do czynienia z wielkim kinem religijnym. Bardzo dziękuję za rozmowę, za refleksję. Pewnie zapraszamy wszyscy do kin. Być może właśnie najlepiej w okresie Wielkiego Postu.
Między niebem a ziemią.
Dzisiejsze rozważania biblijne przygotował jak zawsze ksiądz Maciej Sarbinowski.
Niech będzie pochwalony nasz Pan Jezus Chrystus. Jeszcze raz siadamy u stóp Jezusa tuż przy Jeziorze Galilejskim i chcemy trwać w świetle Jego nauczania. Przecież Jezus jest światłem, które przychodzi, aby oświetlać i rozświetlać nasze ciemności, ciemności tego świata. Mam również Jemu poddać się dzisiaj, aby Jego Słowo oświetliło zakamarki mojego życia, ciemności mojego też życia. Ale czasami jesteśmy podobni w naszym życiu również duchowym, nie tylko tym zwyczajnym, codziennym, biologicznym, publicznym do kogoś, komu nie chce się robić porządku w domu czy też w pokoju, w którym mieszkamy. I co wówczas robimy? Na początku być może nie włączamy światła, później zasłaniamy firany, zasłony, aby żyć w półmroku. Na samym końcu być może nawet zamykamy żaluzje i żyjemy w ciemności. W konsekwencji nasze oczy przyzwyczajają się do ciemności i bardzo źle reagują na światło. Podobna historia ma miejsce niejednokrotnie w naszym życiu duchowym. Nie lubimy sprzątać, nie lubimy nawracać się, zatem wchodzimy w ciemność, w półcienie. Zamykamy się na światło Ewangelii. Czasami, kiedy ono się przebije do naszego życia, czujemy się oślepieni i pierwszą reakcją jest wyrzucenie tego też wszystkiego. Dzisiejsza Ewangelia to ogromna moc światła dla naszego życia codziennego, aby kroczyć drogą ku zbawieniu, nie ku zatraceniu. Zobaczmy, nie wystarczy być ochrzczonymi, nie wystarczy być księdzem, nie wystarczy być zakonnikiem, sprawować czy też przyjmować sakramenty i powiedzieć tak, jestem zbawiony. Nie, mogę być po jednej czy też drugiej stronie ołtarza i mogę żyć w ciemności i mogę nienawidzić światła i tak naprawdę mogę iść drogą ku zatraceniu. Wiem, co mówię, uwierzcie mi, drodzy radiosłuchacze. Dlatego poprośmy też na początku naszego spotkania Ducha Świętego o światłe oczy, o czułe oczy na Bożą obecność, na Jego też Ewangelię. Duchu Święty, który zostałeś dany nam przez Ojca i Syna, prosimy Ciebie, dotknij naszych oczu, otwórz je na obecność Boga w naszym życiu. Otwórz nasze serca również, abyśmy to dzisiejsze słowo przyjęli i abyśmy temu słowu pozwalali się prowadzić. Duchu Święty, przyjdź do nas, do naszych rodzin, do tych wszystkich, których nosimy w naszym sercu. Dziewico Maryjo, Matko Bożego Słowa, też Tobie to spotkanie z Ewangelią oddajemy. Pomóż nam, tak jak Ty, być posłusznymi Duchowi Świętemu, posłusznymi Bogu Ojcu. Daj nam rodzić przez wiarę Jezusa w naszym życiu. Amen. Niech to będzie naszym udziałem. Zobaczmy, drodzy radiosłuchacze, sobie i Wam zadaję na początku również to pytanie, czy jestem gotowy dzisiaj w moim życiu duchowym do podniesienia żaluzji mojego serca, mojej duszy? Czy pozwolę Jezusowi na to, by On oświetlił moją codzienność dzisiaj swoim słowem? I pamiętajmy, że ciągle jesteśmy kochani, że Bóg nie zrezygnuje z miłości ku nam. Chociażbyśmy popełnili wszystkie grzechy świata albo odkryli, że jesteśmy największymi grzesznikami, to Bóg nas nie przestaje kochać. Jezus nigdy nas nie poniża i nigdy nie powie dosyć. On się nie zmęczy przebaczaniem. Jeżeli mamy trudność z przyjęciem prawdy o naszym też życiu, to prawdopodobnie albo w naszym życiu bardzo mocno działa fałszywy duch perfekcjonizmu, który nie lubi, kiedy mówi się, że jesteś niedoskonały, albo w nasze życie wszedł już zły duch z jego kłamstwami, a tak naprawdę z półprawdami. Niech Bóg pomoże nam odkryć prawdę o nas samych i przypatrzmy się reakcji naszej na odkryte wydarzenia z naszego też życia. Jeżeli jest agresja, jeżeli jest odrzucenie, jeżeli jest strach, to prawdopodobnie kroczę fałszywą drogą doskonałości, o której powiem za chwilę, a nie drogą świętości. Świętości w perspektywie Bożej, czyli prawdy o moim życiu, gdzie spotykam Bożą łaskę. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy to wezwanie Jezusa, który mówi, nie możecie dwóm Panom służyć. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Co to znaczy? Jak rozumieć Mamonę? Żeby pogłębić ten temat, odsyłam Was, radiosłuchacze, do książki księdza profesora Tadeusza Dajczera, Rozważania o wierze. Tę książkę w formie elektronicznej również można czytać na stronie internetowej www.e-rekolekcje.pl w zakładce książki. I profesor wyjaśnia nam, czymże jest Mamona, kim są owi fałszywi władcy, którzy próbują zawładnąć naszym sercem. My mamy służyć Bogu, być Jemu poddanymi. Mamona w samym wymiarze na początku nie była czymś złym. Człowiek szukał sposobu oszczędności pieniędzy, zaoszczędzenia tego, co ma w swoim życiu na tak zwaną trudną godzinę, czarną godzinę, jakkolwiek byśmy o tym też nie mówili. Ale w pewnym momencie historii życia to, co człowiek zostawiał na boku, oddawał bankierom, zaczęło królować w jego sercu, zaczęło opanowywać jego życie i odwróciły się role. To nie już człowiek był panem pieniądza, mamony, ale to ona, mamona, pieniądz, rzeczy materialne, stały się panem człowieka i zaczęła się tragedia człowieka. Mamona, czyli fałszywe zabezpieczenie swojego życia. I warto od razu dzisiaj sobie zadać to pytanie, na czym ja opieram moje życie? My to pytanie pogłębimy za chwilę. Co jest fundamentem mojego życia? Na czym je opieram? Odwołuję się do ludzi wierzących, tych, którzy dzisiaj będą słuchać Ewangelii Życia,
tych, którzy będą albo już byli na Eucharystii i przez samą postawę, swoją obecność mówili: Jezu, Ty jesteś moim Panem. Ja nie jestem obywatelem tego świata. Moim przeznaczeniem jest życie wieczne, jest niebo. Na czym jako chrześcijanin, kapłan, zakonnik, ojciec, matka, mąż, żona opieram swoje życie? Czy jestem w stanie Bogu dzisiaj podpisać czek in blanco, mówiąc: Boże, możesz mi wszystko zabrać, to, co nie jest fundamentem mojego życia albo fałszywym fundamentem mojego życia, aby tym bardziej całą ufność złożyć w Twoim sercu. Już w Starym Testamencie padają bardzo trudne słowa, których echo słyszymy dziś niejako w Ewangelii. Oto młody Jozue w imieniu Boga pyta naród, który został wyprowadzony z niewoli egipskiej: komu chcecie służyć? Czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie rzeki? Czy też chcecie służyć Panu? Komu oddajecie dzisiaj swoje serce? Komu chcecie tak naprawdę służyć całym swoim życiem, całym swoim umysłem, wszystkim, kim jesteście i wszystkim, co posiadacie? Oczywiście, gdyby to pytanie padło podczas z dzisiejszej Eucharystii, to myślę, że wszyscy powiedzieliby: no pewne jest, że chcemy służyć Panu. Deklaracja, ale przypatrzmy się bardziej swojemu życiu, czyli wartościom tym egzystencjalnym, na których budujemy codzienność, budujemy nasze relacje do siebie samego, relacje do drugiego człowieka i relacje do stworzonego też świata. Deklaracja jest ważna, ale nie mniej ważne jest zweryfikowanie tego, czy naprawdę żyję tym, o czym mówię. Pytam o to, ponieważ myślę, że łatwo nam jest wchodzić po podstawowy grzech, który jest źródłem każdego innego grzechu, czyli bałwochwalstwo. Bałwochwalstwo, które jest konsekwencją służenia mamonie. O tym bardzo pięknie mówi katechizm Kościoła katolickiego w punkcie 2113. Tam również padają właśnie te słowa: nie możecie służyć Bogu i mamonie. Bałwochwalstwa jest stałą pokusą wiary dla wszystkich. Na czym ona polega? Na ubóstwieniem tego, co nie jest Bogiem. Ma ono miejsce, bałwochwalstwo, wtedy, kiedy człowiek czci i wielbi stworzenie zamiast Boga, i katechizm wymienia kilka podstawowych wymiarów bałwochwalstwa. Kiedy czczę demony, wchodzę w bałwochwalstwo, kiedy oddaję się władzy, przyjemnościom, rasie, kultowi przodków, państwu, pieniądzom. Tak? To są wymiary bałwochwalstwa, wymiary służenia mamonie, jeżeli te wymienione rzeczy i im podobne stają się w moim życiu ważniejszymi od samego też Boga. Zatem przez chwilę zatrzymajmy się nad tą mamoną naszego życia, pozwólmy się właśnie oświetlić Bożemu Słowu, by odkrywać być może bardzo trudną prawdę. Zobaczmy, że tą mamoną, której najbardziej też służę, mogę być ja sam, czyli moje nienasycone ego, które nie znosi niedoskonałości, nie znosi krytyki, nie znosi bycia mniejszym od innych, nie znosi prawdy związanej o sobie samym. Właśnie tutaj zatrzymajmy się w tym punkcie, w tym momencie nad tym pytaniem, czy idę drogą fałszywej doskonałości, czy idę drogą Bożej świętości. Jaka jest różnica? Ta fałszywa doskonałość, fałszywej doskonałości bohaterem jestem ja. Ja człowiek, który próbuje swoimi zasługami zarobić na Bożą łaskę, na miłość samego też Boga. Natomiast w świętości, którą nam daje Pan, bohaterem jest On, Bóg, który przychodzi z darem też świętości. Świętość może być dana, przyjęta. Ja na nią nigdy nie zapracuję. Fałszywa doskonałość polega na pokonywaniu i eliminacji swoich wszelkich niedojrzałości i słabości, ale nie po to, by być bardziej kochanym i bardziej kochać, ale po to, by się wywyższać. Natomiast świętość polega na przyznaniu się do swojego ubóstwa, do swojej kruchości, do tego, że jestem taki właśnie słaby, że jestem gotowy za chwilę do popełnienia największych grzechów świata. I ta słabość wówczas, kiedy staję z nią przed Bogiem, zostaje wypełniona łaską. Zobaczmy, tym przykładem fałszywej doskonałości jest faryzeusz, który modli się w świątyni, mówiąc: Boże, ja Tobie dziękuję, że zachowuję przepisy prawa. Poszczę 2 razy w tygodniu, daję dziesięcinę z tego wszystkiego. Dziękuję Ci, Boże, że nie jestem tacy jak na przykład ten grzesznik, który modli się tuż u wejścia. Grzesznik, który nawet nie miał sił podnieść oczu ku górze, ale bił się w piersi i wołał: zmiłuj się nade mną, Panie, bo wiem, że jestem słaby. Co mówi Jezus? Ten właśnie odszedł usprawiedliwiony. Ten, który nie mógł dokonywać duchowego handlu. Fałszywej doskonałości to ja działam. Działa ludzkie ego przede wszystkim. W świętości działa Bóg, ten, który jest święty. Ten, który pracuje, idzie tą drogą fałszywej doskonałości, czuje się lepszy od innych, patrzy na innych z pogardą, brzydzi się drugim człowiekiem, brzydzi się jego słabością, nigdy nie usiądzie obok człowieka słabego, grzesznego, nie wyciągnie ręki do tego, który leży. Człowiek, który idzie drogą świętości wyznaczonej przez Boże Słowo, przez Jezusa Chrystusa, jest jeszcze większym grzesznikiem od tego, który nie radzi sobie ze swoimi też grzechami. I widzimy to w postawie Jezusa, jaki jest wolny, oczywiście bezgrzeszny, ale Jezus dotyka ludzi słabych, trędowatych, czyniąc się nieczystym. Nie ma problemu, żeby zasiąść z każdym grzesznikiem. I to jest ogromna dzisiaj również nadzieja dla mnie. Jeżeli odkrywam dzisiaj swoją grzeszność, to mogę zaprosić Jezusa i On mną nie wzgardzi. Przyjdzie do mnie po to, by być światłem dla mojego serca, po to, by być może dzisiaj namierzyć fałszywe bóstwa, którym służę w swoim sercu, a w wyniku czego chodzę również w lęku, bo jeżeli służę mamonie, to boję się utracić swojej sytuacji, boję się utracić swojej pozycji, boję się, że mogę zostać usunięty z tej sytuacji, w której dzisiaj się też znajduję, z mojej fałszywej doskonałości. Łatwo jest tak naprawdę nam wszystkim wchodzić w bałwochwalstwo. Jak teraz jeszcze namierzyć bożki swojego serca? Jest przepiękna książka napisana przez Kyla Idelmana, protestanta, zatytułowana Wojna Bogów, i w tej książce autor podejmuje próbę namierzania fałszywych bóstw, którym współczesny człowiek się oddaje, i podaje nam kilka pytań, dzięki którym możemy również namierzać ciemności naszego też serca, naszego życia. Autor wspomnianej wyżej przeze mnie książki zaprasza nas, abyśmy zadali sobie kilka pytań. Co mnie rozczarowuje? Dlaczego? Ponieważ rozczarowanie jest symptomem, że coś stało się w moim życiu ważniejsze niż być powinno. Gdybym miał wskazać na najważniejsze rozczarowania w moim życiu, to co wymieniłbym? Nie wiem, sferę kariery, może dzieci, życie małżeńskie, w moim przypadku życie kapłańskie, zakonne. Ktoś napisał tak o rozczarowaniu. Czy kiedykolwiek przyszło ci do głowy, że nasze rozczarowania są Bożym sposobem na przypomnienie nam, że są w naszym życiu bożki, z którymi musimy się rozprawić? Kolejne pytanie, które pomoże nam namierzyć mamonę naszego życia, fałszywego Boga, to na co najbardziej narzekasz? To pytanie dotyczy naszego życia zewnętrznego. Na co najbardziej narzekam? Na sytuację finansową, na współmałżonka, na dzieci, na kościół, na wspólnotę, na brak szacunku. Zobaczmy, że to na co narzekamy, odsłania prawdę naszego serca. Odsłania nam tak naprawdę, na czym nam zależy. Narzekanie jest przeciwieństwem oddawania czci i chwały naszemu Bogu. Na co wydaje pieniądze? Kolejna podpowiedź, aby namierzyć fałszywego Boga naszego życia. Co nas martwi? Utrata kogoś lub czegoś w swoim życiu. Co mnie budzi, nie pozwala spać spokojnie? Może to również jakiś potencjalny bożek. Jeżeli jestem człowiekiem wiary, ufności, mówię, Boże, w Twoich rękach jest moje życie, jest moja historia, to dlaczego tyle niepokoju jest w moim życiu? Co jest moją świątynią, do której uciekam, kiedy czuję się zraniony? Dla niektórych jest to lodówka, dla niektórych jest to telewizor, komputer, dla innych jeszcze jest centrum handlowe. Czy moją świątynią jest moje serce, moje sumienie, gdzie mogę spotkać mojego Króla i Pana, co wyprowadza mnie jeszcze z równowagi? Dlaczego to coś ma tak wielką władzę nade mną? Może moja agresja właśnie, moja wybuchowość odsłania mojego najstarszego i najmocniejszego bożka, któremu służę, a mianowicie moje ego, które walczy, które krzyczy i mówi: takim jakim jesteś, nie możesz być kochanym, czyli graj, udawaj kogoś innego. Zobaczmy, jak jeszcze namierzyć naszego fałszywego Boga, któremu służę, czyli mamonę. Przypatrzmy się naszej modlitwie. Na czym skupiamy się na modlitwie? Komu oddajemy cześć, również wchodząc w przestrzeń sakralną, w przestrzeń spotkania z Bogiem? Spróbujmy przez kilka dni spisywać nasze modlitwy, intencje, z którymi stajemy przed Bogiem, i przypatrzmy się im, czy przez przypadek już one same nie zajęły miejsca, które się należy samemu też Bogu. Jeżeli tak, to stańmy w pokorze z tym wszystkim przed Bogiem i powiedzmy: Jezu, daj mi Twego Świętego Ducha. Pomóż mi usunąć kłamstwo z mojego życia, abym również dzięki dzisiejszej Ewangelii żył w pokoju serca, w pokoju ducha, którego świat dać mi nie może, ale Ty tak, bo jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym. Niech ta Ewangelia prowadzi nas w tym najbliższym tygodniu i powoli przygotowuje nas do wejścia w przepiękny okres Wielkiego Postu. Pozostańcie z Panem Bogiem.
Między niebem a ziemią.